Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, Wielki Poniedziałek. Wchodzimy w ważny czas dla nas, katolików. Wczoraj przeżywaliśmy Niedzielę Palmową, Niedzielę Męki Pańskiej. Dziś chcemy porozmawiać o tym, jak dobrze przeżyć czas Wielkiego Tygodnia, czas Triduum Paschalnego i wejścia w te najważniejsze tajemnice świąt naszej wiary, czyli tajemnice świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Dziś naszym gościem w studio Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej jest ksiądz profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, ksiądz doktor habilitowany Dariusz Kwiatkowski, jednocześnie prodziekan Wydziału Teologicznego do spraw współpracy z zagranicą. Chyba tak, księże profesorze?
Tak.
No właśnie, to nie nasze pierwsze spotkanie, to już taka mała tradycja, że w Wielkim Tygodniu spotykamy się z księdzem profesorem, bo chcemy też zapytać o to, jak owocnie przeżyć te dni, które są przed nami. Nieprzypadkowo te dni nazywamy wielkimi. Za nami Niedziela Palmowa, Niedziela Męki Pańskiej, ale taki pierwszy znak, który się pojawił gdzieś, co zmienił coś w takiej przestrzeni liturgicznej, to zasłonięte krzyże. W piątą niedzielę Wielkiego Postu te krzyże w naszych kościołach zostały zasłonięte. Dlaczego?
To jest starożytny zwyczaj związany z tym, że czas Wielkiego Postu jest czasem pokuty i pokucie powinny podlegać wszystkie zmysły człowieka. I w związku z tym, ponieważ dawne ołtarze, również krzyże były bardzo bogate, były złocone, drogocenne, dla tak zwanego postu oczu na ostatnie dwa tygodnie trwania Wielkiego Postu zasłaniano obrazy, zasłaniano krzyże, zasłaniano nawet jakieś cenne ołtarze, inne rzeczy, prawda, żeby po prostu wyciszyć, jakby wyeliminować to wszystko, co budziło może podziw, zachwyt, prawda, w normalnych okolicznościach, ale właśnie czas Wielkiego Postu jako czas męki, czas rozważania śmierci Jezusa Chrystusa miał nas całkowicie w jakiś sposób wyciszyć, miał skupić uwagę przede wszystkim na tym, co najważniejsze, czyli wyniszczeniu Chrystusa. Chrystus poprzez swoją mękę, poprzez swoją śmierć wyniszczył samego siebie. Umarł za nasze grzechy. Można powiedzieć, jego człowieczeństwo zostało całkowicie zniszczone. I właśnie ten znak zasłaniania krzyży, ołtarzy, obrazów ma takie początki, ma takie uzasadnienie.
Tak, o tym jeszcze powiemy, bo te krzyże zostaną uroczyście odsłonięte w Wielki Piątek podczas liturgii Męki Pańskiej. Do tego jeszcze przejdziemy. Za nami Niedziela Palmowa. Tutaj mamy jakby takie dwa wydarzenia. Z jednej strony wspominamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, ale czytamy już opis Męki Pańskiej, prawda?
Tak, to są wydarzenia pozornie różniące się od siebie, ale jednocześnie trzeba w kontekście biblijnym, ewangelicznym i jednocześnie w kontekście wydarzeń paschalnym widzieć tutaj pewną ciągłość. Rzeczywiście Jezus na ten ostatni tydzień tych wydarzeń paschalnych przybywa do Jerozolimy i tam, można powiedzieć, są prowadzone takie najbardziej, no tak można by powiedzieć, ostre dyskusje właśnie z uczonymi w piśmie, z faryzeuszami, czyli z przywódcami religijnymi Izraela, którzy za wszelką cenę chcą zniszczyć Jezusa, bo no, można powiedzieć, jego nauczanie totalnie im nie odpowiadało. I w związku z tym właśnie ten wjazd Chrystusa do Jerozolimy pokazuje jego panowanie, jego królewską władzę, jego mesjańskość. Jest on, zauważmy, witany przez tłumy, te tłumy, które on nauczał. Ludzi, których uzdrawiał, wypędzał złe duchy, a więc Jezusa ludzie podziwiali, znali go, prawda? Dla nich był kimś wyjątkowym. Wielu wierzyło, że jest obiecanym Mesjaszem, choć może w innych kategoriach niż Jezus chciałby to widzieć. Więc ten entuzjastyczne powitanie było uzasadnione, prawda? A z drugiej strony właśnie czytamy opis męki i śmierci Pana Jezusa. Trzeba podkreślić, że wszystkie teksty ewangeliczne pokazujące opis męki Pana Jezusa pokazują Jego władzę nad światem. Pokazują, że On przez swoją mękę i śmierć tak naprawdę okazał się zwycięzcą, bo On zwyciężył śmierć, zwyciężył grzech, zwyciężył szatana, prawda? Więc w tym kontekście można powiedzieć, to Jego panowanie nad światem, nad złem, nad grzechem jest bardzo mocno wyeksponowane. I to, co po ludzku wydaje się być porażką, klęską, no bo Jezus został ukrzyżowany, prawda? Okazuje się w kontekście właśnie naszej wiary, w kontekście zmartwychwstania, które dokonało się potem, okazało się wielkim zwycięstwem Jezusa Chrystusa, prawda? I dlatego te elementy są ze sobą bardzo mocno powiązane.
Ta różnica pomiędzy tymi dwoma słowami jest bardzo krótka, wąska. Tutaj hosanna i za chwilę ukrzyżuj. My w naszym życiu często tak samo oddajemy chwałę Jezusowi, ale za chwilę też, kiedy wchodzimy w grzech, my też Jezusa krzyżujemy. Księże profesorze, dzisiaj Wielki Poniedziałek, to są wielkie dni. Wielki Wtorek, Wielka Środa i Wielki Czwartek rozpoczniemy święte Triduum Paschalne. Ten Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielka Środa to są też takie dni, które nam przypominają o tych właśnie ostatnich chwilach ziemskiego życia Pana Jezusa.
Tak, to są te dni, kiedy Jezus naucza w Jerozolimie, kiedy potem wraca do Betanii, by przebywać w gościnnym domu swoich przyjaciół u Łazarza, Marii i Marty. To jest ten czas, kiedy Jezus zostaje namaszczony olejem. Jest to czas, kiedy czytamy Ewangelię o zdradzie Judasza. Jest to czas, który, no, można powiedzieć, bezpośrednio przygotowuje nas na ten czas paschalny, czyli na to przejście Chrystusa ze śmierci do życia. Przed Soborem Watykańskim II warto zaznaczyć, że czas Wielkiego Tygodnia, a zwłaszcza Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielki Środek, były czasem spowiedzi. Były czasem spowiedzi, a z drugiej strony były czasem wyjątkowej modlitwy. Dziś może pewnie tylko starsze pokolenie pamięta, w kościołach katedralnych gromadzili się kapłani należący do kapituły katedralnej i odmawiali specjalną jucznię. I w czasie tej juczni były zapalane świece, tych świec było 12 i po każdym psalmie jedną świecę gaszono. Oznaczało to ucieczkę uczniów w momencie aresztowania Jezusa. I kiedy została już tylko jedna świeca, wynoszono ją za ołtarz, wydawało się, że wszystko jest skończone, prawda? Że Jezus umarł, że całe jego przepowiadanie nie miało sensu, że może to była kolejna jakaś ideologia, prawda? I właśnie po zaniesieniu tej ostatniej świecy za ołtarz, po pewnym czasie jeden z posługujących, najczęściej był to seminarzysta, kleryk, przynosił zapaloną świecę i zakładał ją na świeczniku, to okazało, że światło Chrystusa przetrwało. To zapowiadało zmartwychwstanie Jezusa. No, piękny taki zwyczaj. Może trochę szkoda, że dzisiaj jest niepraktykowany. Tu jeszcze taka ciekawostka była, że w momencie, kiedy właśnie ten kleryk przynosił tą zapaloną świecę, księża, którzy byli w tym chórze, prawda, odmawiali modlitwę brewiarzową, uderzali brewiarzami o ławki. To miało symbolizować i nawiązywać do wielkiego trzęsienia ziemi, które towarzyszyło i śmierci, i zmartwychwstaniu. Czy w stanie Chrystusa.
Księże profesorze, przejdźmy teraz już do Wielkiego Czwartku. W tym dniu o poranku w naszych kościołach nie będzie sprawowana Eucharystia, bo może wśród naszych słuchaczy są takie osoby, które każdego dnia rano uczęszczają na Eucharystię. W tym dniu o poranku msza święta nie jest sprawowana, tylko w katedrach jest sprawowana msza święta Krzyżma. Co ona oznacza?
Msza Święta Krzyżma ma swoje pochodzenie, no, już w starożytności i ona była celebrowana głównie po to, aby przygotować święte oleje na udzielenie sakramentów chrześcijańskiej inicjacji, czyli chrztu, bierzmowania i Eucharystii. I wtedy właśnie przede wszystkim konsekrowano olej krzyżma, błogosławiono olej katechumenów dla tych, którzy przygotowywali się do chrztu, a potem także dodano błogosławieństwo oleju chorych. Można powiedzieć, że te święte oleje towarzyszą naszemu życiu, naszemu chrześcijańskiemu życiu przez cały rok, ponieważ no, krzyżmo jest stosowane przy chrzcie, przy bierzmowaniu, przy udzielaniu sakramentu święceń, a także kiedy jest konsekracja kościoła czy konsekracja ołtarza. Olej chorych, wiadomo, przeznaczony jest dla osób chorych, prawda? W różnych okolicznościach udziela się namaszczenia świętym olejem dla osób starszych, dla osób chorych. I to jest taki jeden rys tej mszy krzyżma. I pierwotnie to był chyba jedyny taki, można powiedzieć, charakter tej mszy świętej. Przygotowanie świętych olejów na czas właśnie udzielania sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Natomiast po Soborze Watykańskim II dodano jeszcze drugi element. W czasie mszy krzyżma następuje odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. To wprowadził papież Paweł VI w roku 1970. I właśnie wtedy też po przywróceniu, po wiekach tak zwanej koncelebry, czyli to, że wszyscy kapłani w jedności z biskupem wspólnie celebrują mszę świętą w kościele katedralnym, czyli głównym kościele diecezji, jako znak jedności, znak wspólnoty, znak takiej solidarności z biskupem, prawda, odnawiają swoje przyrzeczenia kapłańskie. I to jest bardzo taki charakterystyczny moment właśnie tej mszy świętej, który następuje po homilii. Także wszyscy kapłani wtedy odnawiają przyrzeczenia, które składali w momencie, kiedy przyjmowali sakrament święceń prezbiteratu.
Wieczorem natomiast rozpoczynamy Triduum Paschalne, mszą Wieczerzy Pańskiej. I można powiedzieć, że ta liturgia się rozpoczyna, ale ona się nie kończy, bo ona będzie cały czas trwała, prawda?
Tak. Tu może warto najpierw podkreślić jedną rzecz, bo kiedy mówimy o Triduum Paschalnym, to często jest to utożsamiane z liczbą 3. I tę liczbę odnosimy do dni. Natomiast gdybyśmy tak wzięli matematycznie na to spojrzeli, to Triduum Paschalne rozpoczyna się w Wielki Czwartek mszą krzyżma, a kończy się niedzielą zmartwychwstania, drugimi nieszporami, więc te dni by się tak niekoniecznie zgodziły. W Triduum Paschalnym nie chodzi o liczenie dni, chodzi o wydarzenia. My celebrujemy jedno wielkie wydarzenie, a właściwie kilka wydarzeń, które składają się w jedną całość, czyli wydarzenie misterium paschalnego Chrystusa, czyli jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. I zwróćmy uwagę, że w Wielki Czwartek podczas mszy Wieczerzy Pańskiej my celebrujemy to, co realnie dokonało się w Wielki Piątek i w Niedzielę Zmartwychwstania, bo w Wielki Czwartek podczas mszy Wieczerzy Pańskiej my celebrujemy ustanowienie Eucharystii i ustanowienie kapłaństwa, a Eucharystia jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Pokazuje również kapłańską misję Jezusa Chrystusa, jedność kapłaństwa i Eucharystii, prawda? Więc ten moment jest tutaj bardzo ważny, prawda? Czyli msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna celebrację misterium paschalnego, bo właśnie w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy została ustanowiona Eucharystia, Chrystus w sakramentalnych znakach raz na zawsze do końca świata zawarł i utrwalił wydarzenie swojej śmierci i swojego zmartwychwstania. A zatem, kiedy my dzisiaj celebrujemy Eucharystię, można powiedzieć, my pod względem rytualnym powtarzamy to, co dokonało się w wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy, ale jednocześnie celebrujemy i uobecniamy mękę i śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Dlatego ta msza Wieczerzy Pańskiej jest bardzo ważna i wprowadza nas w te wszystkie wydarzenia, które potem celebrujemy. To, co ksiądz powiedział właśnie, że msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna celebrację Triduum Paschalnego, ale msza ta nie ma takiego zakończenia, jak każda inna msza. Nie słyszymy na końcu mszy Wieczerzy Pańskiej, idźcie w pokoju Chrystusa. Jest natomiast przeniesienie Najświętszego Sakramentu do tak zwanego ołtarza adoracji, czy ołtarza wystawienia, żebyśmy mogli adorować Chrystusa obecnego w Eucharystii. I potem zauważmy, Wielki Piątek, nie celebrujemy mszy świętej, liturgia nie rozpoczyna się tak jak normalna msza święta, rozpoczyna się od procesji, która dokonuje się w totalnej ciszy, ołtarz jest obnażony, biskup w katedrze, czy również kapłani mogą to robić, padają przed ołtarzem na twarz, leżą krzyżem, by oddać cześć w ten sposób ołtarzowi, który symbolizuje Chrystusa opuszczonego, Chrystusa umęczonego, i potem jest od razu modlitwa zwana kolektą. Nie ma znaku krzyża, nie ma pozdrowienia, prawda? Jest ciągłość, jest jedna ciągłość celebracji, choć rozłożona w czasie.
Tak, i o tym trzeba pamiętać, że w piątek nie sprawujemy Eucharystii, nie. Tak naprawdę. Czytamy po raz kolejny opis męki pańskiej, jest rozbudowana modlitwa powszechna, adoracja krzyża też wcześniej, przyjmujemy komunię świętą, no i znowu przeniesienie Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego.
Tak, rzeczywiście, można powiedzieć, że ta liturgia Wielkiego Piątku, liturgia męki pańskiej, ukształtowała się bardzo wcześnie, bo już w IV wieku, praktycznie rzecz biorąc, te wszystkie elementy, które mamy w dzisiejszej liturgii Wielkiego Piątku, były znane. Opisuje je między innymi pątniczka Egeria, która odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej i opisała to wszystko, co widziała i w czym uczestniczyła. I między innymi właśnie całą liturgię Triduum Paschalnego i liturgię Wielkiego Piątku. I tam była mowa właśnie o tym, że wierni gromadzili się w Jerozolimie najpierw na adoracji krzyża, potem gromadzili się po raz drugi, by słuchać opisu męki pańskiej. Egeria podkreśla, że wierni, którzy uczestniczyli w tym czytaniu, w tej proklamacji opisu męki pańskiej, głośno płakali, krzyczeli, bo utożsamiali się, że to się dzieje, że to się dokonuje, że to się aktualizuje, prawda? I tak też jest również dzisiaj. I można powiedzieć, że w liturgii Wielkiego Piątku właściwie każdy moment jest ważny, prawda? Liturgia Słowa Bożego, która pokazuje wyniszczenie Chrystusa, to czytanie z księgi proroka Izajasza, który mówi o tym cierpiącym słudze, który został wydany za nasze grzechy, który został, przyjął na siebie grzechy wszystkich, został zniszczony, zdeptany, ale zmartwychwstał, ale żyje. I potem opis męki. W Wielki Piątek czytamy zawsze opis męki według świętego Jana, ponieważ ten opis janowy najbardziej ukazuje nam właśnie ten zwycięski charakter męki Jezusa Chrystusa. Chrystus pokazany jest jako król. Niby jest sądzony, ale jest królem. Jest królem, jest władcą. Krzyż jest jego tronem. Daje nam zwycięstwo, prawda? Daje nam, dał nam pokonanie grzechu, pokonanie szatana, prawda? Więc ten opis jest bardzo ważny. Potem jest właśnie ta modlitwa powszechna, bardzo rozbudowana, gdzie Kościół modli się za wszystkich, we wszystkich potrzebach, za wszystkich ludzi wierzących i niewierzących, prawda? Chcąc pokazać, że zbawienie, które dał Chrystus, ma wymiar powszechny. I potem ten kulminacyjny moment, odsłonięcie krzyża i adoracja krzyża, prawda? Odsłaniamy krzyż, śpiewając o to drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata, prawda? I potem wierni mogą podchodzić i adorować krzyż poprzez pocałowanie. Potem mamy komunię świętą i tu zwróćmy uwagę, pomimo że jest to opis męki pańskiej, celebrujemy w tym dniu i uobecniamy mękę i śmierć Jezusa, to jednak wybiegamy już do przodu, wybiegamy już ku zmartwychwstaniu, bo w komunii świętej przyjmujemy Chrystusa żyjącego, zmartwychwstałego. To podkreśla również modlitwa, którą odmawia się po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do grobu pańskiego, gdzie już jest mowa o zmartwychwstaniu Chrystusa, prawda? A zatem już jest pokazane, że śmierć Jezusa nie była czymś bezsensownym, prawda? Że to nie była jakaś klęska, jakaś porażka, ale była pewnym etapem, była przejściem ze śmierci do życia. To jest właśnie Pascha, prawda? To przechodzenie.
Wielka Sobota jest dniem ciszy. W tym dniu wierni adorują Najświętszy Sakrament, który jest wystawiony w grobie pańskim. I tutaj też wyczekujemy już Wigilii Paschalnej. Święconka, jest ważna, ale ona nie jest najważniejsza. Tutaj właśnie ta Wigilia Paschalna, szczególnie jesteśmy zaproszeni, żeby w tej Wigilii uczestniczyć. Pamiętam, że święty Augustyn mówił, że to jest matka wszystkich Wigilii. Tak. My często no właśnie skupiamy się tylko i wyłącznie na święcące, a zapominamy o tym szczycie, o Wigilii Paschalnej.
Tak, znaczy w ogóle Wielka Sobota już od początku jest takim dniem bardzo intensywnym, bo tutaj zwłaszcza księża to mogą zauważyć w modlitwie brewiarzowej, prawda? Bo to nie jest dzień bez liturgii. Mhm. Jest celebrowana liturgia godzin. Nie mam mszy świętej, ale jest liturgia brewiarzowa. I tam jest bardzo piękne czytanie w liturgii godzin, które pokazuje Chrystusa, który schodzi do otchłani i wyprowadza Adama i Ewę i wszystkich, którzy umarli przed Chrystusem, aby pokazać, że zbawienie obejmuje wszystkich ludzi od momentu stworzenia. I w tym kontekście też no, my adorujemy Chrystusa ukrzyżowanego, ale Chrystusa, który w jakiś sposób działa, prawda? Ta jego śmierć zbawczo działa. I potem właśnie idziemy dalej ku wieczorowi, ku nocy nawet, aby celebrować Wigilię Paschalną, czyli by celebrować już zmartwychwstanie Chrystusa, bo Wigilia Paschalna to jest pierwsza celebracja niedzieli zmartwychwstania. I to jest celebracja, kiedy my już świętujemy zmartwychwstanie Chrystusa. Tam cała obrzędowość Wigilii Paschalnej, pobłogosławienie ognia, zapalenie paschału, wejście z paschałem do ciemnego kościoła, prawda, i potem rozświetlanie tego kościoła stopniowo przy śpiewie Światło Chrystusa, prawda, które pokazuje nam, że Chrystus jako światło pokonuje ciemności, ciemności śmierci, ciemności grzechu. Potem śpiewamy orędzie paschalne, gdzie wychwalamy Chrystusa zmartwychwstałego, jego zbawcze dzieło. Potem mamy bardzo rozbudowaną liturgię Słowa Bożego, która pokazuje nam najważniejsze etapy historii zbawienia, prawda? Te momenty, które pokazują, jak Bóg działał, aby dać człowiekowi zbawienie. I kulminacyjny moment, kiedy proklamujemy Ewangelię o zmartwychwstaniu. I żeby pokazać, że my już w tym uczestniczymy, jednym z elementów Wigilii Paschalnej jest odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, bo chrzest zanurza nas w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Czyli można powiedzieć, że my celebrując czy uczestnicząc w Wigilii Paschalnej uobecniamy wydarzenie naszego chrztu i to wszystko, co się wtedy dokonało. Tu warto podkreślić, że chrzest to nie jest wydarzenie jednorazowe, które miało miejsce na początku naszego życia, ale to jest wydarzenie, które jest cały czas obecne w naszym życiu. My je uobecniamy, kiedy czynimy znak krzyża, kiedy uczestniczymy we mszy świętej, kiedy wyznajemy wiarę, a w sposób szczególny w tym cyklu rocznym właśnie Wigilię Paschalną, kiedy jest to uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
Wigilia Paschalna kończy się procesją rezurekcyjną. Chcemy ogłosić całemu światu radość, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał, że Jezus pokonał grzech, śmierć i szatana.
Tak. To jest ciekawe, bo procesja rezurekcyjna to jest zwyczaj, można powiedzieć, polski. I w naszej polskiej tradycji jest sprawowany albo w niedzielę o poranku, albo właśnie po Wigilii Paschalnej. No, czymś logicznym jest i bardziej poprawnym, żeby ta procesja rezurekcyjna była, żeby odbywała się po zakończeniu Wigilii Paschalnej. Bo tak jak ksiądz powiedział, w Kościele celebrujemy, uobecniamy zmartwychwstanie Chrystusa, a potem chcemy dzielić się tą radością. I dlatego wychodzimy na ulice naszych miast, wiosek, śpiewając radosne Alleluja, niosąc figurę Chrystusa zmartwychwstałego, prawda, żeby powiedzieć, Chrystus żyje, Chrystus zmartwychwstał, daje nam nadzieję, daje nam nowe życie, prawda. Wtedy biją wszystkie dzwony, prawda, no jest wielka, wielka radość, bo rzeczywiście celebrujemy to wielkie zwycięstwo Chrystusa nad złem, nad grzechem, nad szatanem, no i jednocześnie no, nasze powołanie do życia wiecznego, prawda? To jest takie święto naszej nadziei, co w tym roku jubileuszowym jest szczególnie podkreślane, prawda? Jako nadzieja.
Księże profesorze, te dni, o których mówimy, począwszy od wczorajszej niedzieli, niedzieli palmowej, niedzieli męki pańskiej, one wymagają od nas też pewnego zaangażowania, prawda? Chcielibyśmy też księdza poprosić o taką podpowiedź, co zrobić, żeby dobrze przeżyć te dni, żeby nie być tylko takim biernym uczestnikiem, tylko żeby się zaangażować.
To znaczy tak, na pewno trzeba troszeczkę zwolnić tempo naszego życia i uświadomić sobie, że w te dni nie jest najważniejsze przepraszam, że to powiem, mycie okien, robienie zakupów i innych rzeczy, bo potem trzeba będzie przygotować wielkie jedzenie na stół wielkanocny. Oczywiście to jest ważne, ale pamiętajmy, że najważniejsze jest nasze spotkanie z Jezusem i dlatego to powinien być czas wyciszenia, czas modlitwy, czas zasłuchania w Słowo Boże. Dobrze by było właśnie, żeby w te dni przed liturgią, bo dziś mamy dostęp do internetu, jest wszędzie bardzo łatwa możliwość dotarcia do tekstów liturgicznych, żeby te teksty poznać, żeby poznać obrzędowość, prawda? No i potem rzeczywiście uczestniczyć. I myślę, że takie właściwe przeżycie misterium paschalnego Jezusa Chrystusa, czyli Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, domagałoby się od nas uczestnictwa na dobrą sprawę już od Wielkiego Czwartku, od mszy Wieczerzy Pańskiej, żeby się po kolei, krok za krokiem szli za Chrystusem, byśmy z Nim przechodzili ze śmierci do życia, czyli Wielki Czwartek, msza Wieczerzy Pańskiej, liturgia Wielkiego Piątku, liturgia Męki Pańskiej i potem tradycyjna święconka, bo zauważmy, tam nie ma przypadkowych potraw. My może sobie dzisiaj nie zdajemy z tego sprawy, ale te potrawy, które my błogosławimy w tym dniu, mają symbolikę odnoszącą się do Chrystusa, odnoszącą się do nowego życia, do zmartwychwstania, jednocześnie do świętowania. Przygotowują nas do spożycia uroczystego śniadania, które po okresie Wielkiego Postu ma taki wymiar uroczysty. Ale oczywiście to nie może być najważniejszym elementem świętowania. Triduum paschalnego. I potem właśnie ta Wigilia Paschalna, czyli ten kulminacyjny moment świętowania Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Chrystusa.
Drodzy Państwo, zatem wiemy, jak dobrze i owocnie wejść w te święte dni, które są przed nami. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi Dariuszowi Kwiatkowskiemu za to, że był dzisiaj naszym gościem, że nas poprowadził poprzez te dni. I życzymy Państwu takiego dobrego przeżycia Wielkiego Tygodnia, dobrego przeżycia Triduum Paschalnego i tego przejścia ze śmierci do życia, żeby ta Pascha też i w nas się dokonała, prawda?
Tak, żeby ten czas był czasem naszej Paschy, bo po to celebrujemy, po to jest liturgia Kościoła, po to Chrystus zaprasza nas. To co Ojciec Święty Franciszek napisał w liście Desiderio Desideravi, właśnie o przeżywaniu liturgii. Gorąco pragnę spożyć tę Paschę z wami. To Chrystus nas zaprasza. To On zaprasza nas, bo On chce z nami spożywać Paschę, prawda? Chce z nami spożywać Eucharystię, uczestniczyć w Eucharystii, bo On jest tym głównym gospodarzem. A potem On chce nas przeprowadzać właśnie ze śmierci do życia.
Zatem, drodzy Państwo, drodzy słuchacze, przyjmijmy to zaproszenie samego Jezusa i dobrze przeżyjmy czas Wielkiego Tygodnia i czas Triduum Paschalnego. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i spotkanie.
Dziękuję bardzo. Cześć Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.